Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo, jest 13 maja 2026 roku, minęła godzina 19.00. Program na żywo, czyli program z udziałem moich szanownych widzów, szanownych subskrybentów. Już na samym wstępie dziękuję wszystkim z Państwa za obecność, dziękuję za to, że Państwo subskrybujecie mój kanał, że naciskacie przycisk dzwonka, aby być na bieżąco. Kto tego jeszcze nie zrobił, to oczywiście serdecznie zachęcam. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za wsparcie i to werbalne, i to materialne przez Buy Coffee, przez zrzutkę, przez PayPal, wpłaty bezpośrednie i program partnerski. Dziękuję, dzięki temu ten program się ukazuje. Ukazuje się podcast geopolityczny, który często jest niewygodny, niepoprawny politycznie, ale zawsze w tym podcaście możecie Państwo usłyszeć, jak jest. I dzisiaj główny temat to oczywiście wizyta delegacji amerykańskiej w Chińskiej Republice Ludowej. Te najważniejsze rozmowy mają się odbyć jutro, natomiast już dzisiaj możemy podać część składu tej delegacji amerykańskiej i na tej podstawie już można przeanalizować bardzo wiele wektorów tych relacji amerykańsko-chińskich. Wątek Polski dzisiaj oczywiście również będzie. Media, można powiedzieć, tego głównego nurtu, te media mainstreamowe, jak to się mówi, już zaczynają bardzo mocno bić na alarm, że rzekomo zabraknie w Polsce rąk do pracy, kiedy lekarze z Ukrainy stracą uprawnienia. To wszystko jest reakcja na te informacje, że duża grupa lekarzy z Ukrainy mogła wykonywać ten zawód bez znajomości języka polskiego. To jest oczywiście skandaliczna kwestia. Natomiast pytacie często Państwo, jak wygląda kwestia obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, które jest nadawane Ukraińcom. No i są dane, są twarde dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powiem Państwu dokładnie, ilu Ukraińców uzyskało w 2025, tylko w 2025 roku, polskie obywatelstwo. Myślę, że to będzie bardzo interesujące dla moich widzów. Także to w dalszej części również będzie mowa o tym, co robi Unia Europejska w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie. Wiemy, że do zakończenia jeszcze jest droga daleka, natomiast tutaj pojawiły się już wypowiedzi chociażby komisarza Jorgensena, komisarza do spraw energii, który ma plan zaradczy na kryzys energetyczny na świecie. Jaki to plan zaradczy? Oczywiście o tym dzisiaj Państwu powiem. Natomiast to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, też dotyka polityki wewnętrznej, a konkretnie Knesetu, parlamentu państwa Izrael. Okazuje się, że rząd Netanjahu jest zagrożony, że ta koalicja jest zagrożona. Ortodoksi chcą rozwiązania Knesetu, rozwiązania parlamentu. No i pytanie, jakie są szanse, aby to nastąpiło. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja serdecznie Państwa zapraszam, zachęcam do zadawania pytań na czacie. W pierwszej części zreferuję te najważniejsze wydarzenia na świecie, a następnie przejdę do odpowiedzi na pytania z czatu. Proszę wersalikami, dużymi literami napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą. Postaram się odpowiedzieć na jak największą liczbę tych pytań. No a wracając do delegacji amerykańskiej, do pojawienia się na chińskiej ziemi, już na samym wstępie trzeba przypomnieć, że Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, a zatem szef amerykańskiej dyplomacji, od dłuższego czasu figurował na chińskiej liście sankcyjnej, miał zakaz wjazdu do Chin. O co chodziło? Chodziło o jego takie dosyć zdecydowane, twarde wypowiedzi na temat Ujgurów, Hongkongu, Tajwanu, no generalnie wszystko to, co jest zaliczane przez władze w Pekinie do tak zwanych tematów wrażliwych. Wszystko to, co jest zaliczane do tak zwanych tematów wrażliwych, no ale Chińczycy znaleźli arcydyplomatyczne rozwiązanie tej całej sprawy i zmienili zapis właśnie imienia, nazwiska Marco Rubio chińskimi znakami. W ten sposób widać, że mimo tego, że tak samo się to czyta, to jednak ten ideogram jest zupełnie, zupełnie inny. To też charakterystyczne dla dyplomacji chińskiej, w sposób absolutnie taki bezkonfliktowy, bez jakichkolwiek napięć rozwiązano ten problem. Z jednej strony nie usunięto Marco Rubio z listy sankcyjnej, co no, to byłoby krokiem podważającym dotychczasową politykę Xi Jinpinga, z drugiej strony nie doprowadzono do utraty twarzy ani przez jedną, ani przez drugą stronę. Także to jest bardzo charakterystyczne dla dyplomacji chińskiej. Natomiast jeśli chodzi o tę delegację amerykańską, no już trzeba przyznać, że robi ona wrażenie. Są przedstawiciele branży Big Tech, o czym Państwu sygnalizowałem tak naprawdę w ostatnich odcinkach. Jest Elon Musk, właściciel Tesli, SpaceX i wielu innych biznesów. Jest Tim Cook z Apple'a. Pojawili się przedstawiciele Meta, koncernu Meta czy Qualcomm. Odpowiednio Dina Powell-McCormick i Cristiano Amon. Jest oczywiście wielki biznes, wielkie finanse, świat finansjery. Jest przede wszystkim prezes BlackRock Larry Fink, jest przedstawiciel Blackstone'a Steven Schwarzman, jest David Solomon z Goldman Sachs, jest Jane Fraser z Citigroup, i chociażby przedstawiciele też oczywiście Visa czy Mastercard, to również warto podkreślić. Są przedstawiciele branży rolnej, branży także nazwijmy to biotechnologicznej, branży związanej z Big Pharmą. No, krótko mówiąc, cała plejada przedstawicieli łącznie z szefem Nvidia. Jeżeli chodzi o procesory, ten bardzo ważny, ważki, wrażliwy punkt, o którym Państwu mówiłem wczoraj, że tutaj chodzi także o półprzewodniki Nvidia. Tu jest bardzo, bardzo wielka gra, która się toczy wokół całej tej branży półprzewodników i rozwoju współczesnego przemysłu, oczywiście bez półprzewodników, bez nowoczesnych chipów po prostu tego nie ma. I to jest zdecydowane, to trzeba jasno podkreślić. Jeżeli chodzi o program, który został dzisiaj opublikowany przez stronę chińską, to on jest bardzo lakoniczny. On tutaj tak naprawdę wiele się z tego nie dowiemy. Jest mowa o tym, że jutro ma się odbyć oczywiście wspólne spotkanie, wspólny obiad. Jest mowa o wspólnej kolacji i tak dalej, natomiast nie ma nic o spotkaniach, posiedzeniach roboczych. One oczywiście będą, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast bardzo charakterystyczne jest to, co opublikowała ambasada chińska w Stanach Zjednoczonych. Opublikowała taką informację na temat czterech czerwonych linii w relacjach amerykańsko-chińskich. I tymi czterema czerwonymi liniami są w kolejności sprawa Tajwanu, kolejna sprawa tak zwana demokracja i prawa człowieka, następnie kwestia rozwoju politycznego i systemów politycznych i czwarta sprawa prawa Chin do, można powiedzieć, własnego rozwoju, do własnej drogi rozwoju. To są czerwone linie, których amerykańskiej dyplomacji nie wolno przekroczyć. Takie są oczekiwania władz w Pekinie. To oczywiście nie dziwi, bo wiemy, że chociażby ten zakaz wjazdu dla Marco Rubio na terytorium Chin jest jasnym sygnałem, że domaganie się, czy mówienie o niepodległości Tajwanu, kolejna sprawa dotycząca praw człowieka w Xinjiangu czy w Tybecie, to będzie coś, co absolutnie wyklucza jakiekolwiek dalsze rozmowy. Ingerencja w wewnętrzne sprawy, jeżeli chodzi o system polityczny, czy jak to mówi Donald Trump, w reżimy państw autorytarnych, to absolutnie nie wchodzi w grę. Chińczycy dlatego tak mocno, tak sugestywnie wskazywali od samego początku, że nie zgodzą się na ingerowanie w wewnętrzne sprawy. To, co Amerykanie zrobili 28 lutego bieżącego roku, czyli kwestia, no właśnie, chęci siłowej zmiany, jak to powiedział Donald Trump, zmiany reżimu w Teheranie. To jest coś, co jest określane przez Chińczyków mianem tej czerwonej linii. No i wreszcie ostatnia kwestia, zagwarantowanie prawa do właśnie chińskiej drogi rozwoju. To też oczywiście jest pochodna tego wszystkiego i w tym kontekście też jasno trzeba nakreślić tutaj sytuację, że Chiny nie mają dzisiaj jakiegoś żywotnego interesu w tym, aby bardzo szybko kończyć kryzys w Cieśninie Ormus. To może część z Państwa zaskoczyć, ale prawda jest taka, że trzeba zadać pytanie, dlaczego Chińczycy mieliby się spieszyć? Przecież Chińczycy mają duże zapasy, są zdywersyfikowani, mają tanią produkcję przemysłową, mają przewagę infrastrukturalną, mają naprawdę silne karty w ręku, chociażby metale ziem rzadkich. Krótko mówiąc, cierpliwe czekanie aż i też zabijanie pożyczonym mieczem to jest dzisiaj ta strategia starożytna, którą Chińczycy się kierują. Przecież każdy kolejny, nie miesiąc, każdy kolejny tydzień napięcia w Cieśninie Ormus, tego spadku podaży surowca, mówimy o ropie naftowej, o jej pochodnych, także mówimy o wszystkich tych produktach, które są produkowane dzisiaj z ropy naftowej, jak chociażby siarka, kwas siarkowy i tak dalej. Mówimy także o niedoborze na rynku uciekłego gazu skroplonego, mówimy o niedoborze na rynku helu, na rynku bromu. No mogę długo wymieniać. A zatem to wszystko oznacza, że każdy kolejny tydzień tego kryzysu w Cieśninie Ormus to będzie oznaczać droższą energię dla Europy, większe koszty dla sojuszników amerykańskich, nie tylko tych w regionie Zatoki Perskiej, jak Katar, Oman, Kuwejt, prawda, Zjednoczone Emiraty Arabskie i tak dalej. Natomiast to będzie także powodować większą inflację na Zachodzie. Ta presja inflacyjna będzie się przekładać na problemy wewnętrzne, wewnątrzpolityczne w krajach Unii Europejskiej. Duże koszty dla Japonii, dla Korei Południowej. Te kraje już mają teraz problemy. No i wreszcie kolejne miliardy, które będą uciekać ze Stanów Zjednoczonych z budżetu na chaos logistyczny i na chaos wojskowy. Oficjalne dane podawane dzisiaj przez Pentagon mówią o 29 miliardach dolarów, które zostały wydane na tą wojnę. To oczywiście nie jest górny pułap, który jest możliwy do wydatkowania, ale to w sytuacji przed obchodami 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych i wreszcie przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu, to jest potężny problem dla Donalda Trumpa i to Donald Trump ma zdecydowanie większy problem niż Xi Jinping. Zdecydowanie. Europa już dzisiaj płaci naprawdę rekordowe rachunki za energię. Japonia ma potężne problemy, jeżeli chodzi o LNG, gaz skroplony. Podobnie Tajwan. Stany Zjednoczone mogą wydawać kolejne miliardy, dziesiątki miliardów na, w cudzysłowie, stabilizowanie świata, ale pozycji hegemona nie odzyskają, po prostu. To są fakty i mówi o tym mnóstwo ekspertów na Zachodzie, na Wschodzie. Ja pamiętam jeszcze, no nawet nie 10 lat temu, ale powiedzmy rok 2017, 2018, kiedy mówienie o, powiedziałbym, decentralizacji władzy na świecie, kiedy mowa była o nawet nie tyle decentralizacji, co policentryzacji władzy na świecie, otworzeniu się systemu wielobiegunowego, było traktowane nieco z przymrużeniem oka, jako ciekawostka, jako taka ciekawostka z dziedziny teorii stosunków międzynarodowych czy geopolityki. Nikt tego jakoś specjalnie poważnie nie brał, natomiast dzisiaj na świecie no to jest najczęściej powtarzana teza o świecie multipolarnym. O świecie multipolarnym i z tego się już nikt nie śmieje. Ani nikt tutaj nie puszcza oka, nie przymyka oczu, nie patrzy na to przez palce. Natomiast jest rzeczywiście taka wiara w Stanach Zjednoczonych. Czytam dużo prasy amerykańskiej, oglądam media amerykańskie, amerykańską telewizję i powiem Państwu szczerze, że narasta we mnie takie zdumienie, że bardzo wielu komentatorów, i to nawet w telewizji Fox News, zakłada, że Chiny w sposób automatyczny będą ratować globalny porządek. I to porządek stworzony przez Stany Zjednoczone. No to jest przedziwna po prostu wiara, to jest wiara taka naiwna. Nie zdziwiłbym się, gdyby to było w Polsce, bo wiemy, że decydenci państwa polskiego mają taką skłonność do takiego przesadyzmu, byśmy powiedzieli, i do takiego przesadnego idealizowania świata. Natomiast rzeczywiście to zastanawia, ponieważ Chińczycy nie mają żadnego interesu w tym, aby ratować porządku, który został stworzony przez hegemona, który przestał być hegemonem i przyznał się do tego w dwóch swoich najważniejszych takich dokumentach doktrynalnych upublicznionych od grudnia ubiegłego roku. Dokładnie to dla Państwa przecież omawiałem. Zatem wchodzenie Chińczyków w buty jakichś takich bohaterów ratujących system amerykański, system petrodolara, no jest po prostu naiwne. Jest po prostu naiwne i to generalnie przeczy też zdrowemu rozsądkowi, to przeczy interesom chińskim. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu tutaj. Natomiast o kolejnych szczegółach będę Państwa informował. W tak zwanym międzyczasie warto powiedzieć, że Donald Trump próbował z uporem godnym lepszej sprawy, powiedziałbym, oddziaływać w taki, powiedziałbym, informacyjny sposób na Chińczyków. To właśnie kwestia, o której Państwu już powiedziałem, czyli kwestia koncentracji samolotów cystern na lotnisku Ben Guriona w Izraelu. To jest kwestia mówienia o wznowieniu wojny przeciwko Iranowi. Mówi się wprost w mediach amerykańskich o operacji Epic Fury 2, czyli epicka furia, już dogrywka, byśmy tak to mogli określić. No ale też pojawił się bardzo zastanawiający i bardzo dziwny wpis na platformie Truth Social, oczywiście ulubiona platforma Donalda Trumpa. Proszę, szanowni Państwo, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. To jest bardzo króciutki, bardzo sugestywny wpis, który nie ma w ogóle tutaj żadnego komentarza dodanego, poza tym, który tutaj widnieje na grafice, a zatem jest mowa o 51. stanie USA. Mamy flagę amerykańską, a wszystko na konturze Wenezueli. Wszystko to na konturze Wenezueli. To jest, nie wiem, czemu to służyło przed. Znaczy, domyślam się, jaka była intencja Donalda Trumpa, ale nie sądzę, żeby to było skuteczne. No, pokazywanie, że Amerykanie 3 stycznia napadli na Wenezuelę, na niepodległe, suwerenne państwo, będące członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, że porwali legalnie urzędującego, legalnie wybranego prezydenta Nicolasa Maduro, a następnie mamy też zdjęcia dziwnie ubranego Marco Rubio, który leciał samolotem Air Force One, który jako żywo przypomina ubiór Nicolasa Maduro, no i to zasygnalizowanie. Moim zdaniem na Chińczykach to nie robi żadnego wrażenia. Moim zdaniem to nie robi żadnego wrażenia. To tego typu wpisy na platformach społecznościowych nie są incydentalne. To nie jest tak, że coś tutaj się wypsnęło Donaldowi Trumpowi, że poniosły go emocje raz czy drugi. No mamy permanentny taką plejadę tych wszystkich wpisów bardzo dziwnych 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, które no niepokoją. Tak naprawdę niepokoją. Ja osobiście nie sądzę, żeby to w ogóle zrobiło jakiekolwiek wrażenie na Chińczykach. Jeżeli tutaj Chińczyków chciał postraszyć Donald Trump, no to myślę, że to jest zupełnie odwrotne od tego, co zamierzał. Szanowni Państwo, kolejny ważny temat to jest temat, o który Państwo bardzo często pytacie o to obywatelstwo Ukraińców. Widać, że media głównego nurtu próbują ratować sytuację, próbują w jakikolwiek sposób, jaki się da, usprawiedliwiać to, co się wydarzyło, czyli wielką podmianę, zmianę struktury etnicznej państwa polskiego, i mamy najnowsze dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które mówią o właśnie już konkretnej ilości polskich paszportów, które zostały przekazane obywatelom Ukrainy. No i za rok 2025 polskie obywatelstwo nabyło ponad 19 tysięcy cudzoziemców, z czego Ukraińców było około 10 tysięcy. To są ogromne liczby, szanowni Państwo, ponieważ to są ludzie, którzy wchodzą w tym samym w taki krwioobieg polski, w system polityczno-prawny. Nabywają takie same uprawnienia jak każdy inny Polak, który się urodził miał rodziców, prawda, Polaków i urodził się w Polsce. No i to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Jest ponad 10 tysięcy Ukraińców, którzy oficjalnie w roku 2025 otrzymali polski paszport. Druga najliczniejsza grupa to obywatele Białorusi, co bardzo ciekawe, również ponad 750 Rosjan otrzymało polskie obywatelstwo. Tak jak powiedziałem, ponad 19 tysięcy cudzoziemców otrzymało polski paszport. A to pokazuje, że prędzej czy później ta grupa będzie na tyle liczna, będzie na tyle zorganizowana, bo już jest świetnie zorganizowana i wcale nie jest tak, że się super integruje czy super asymiluje. Wręcz odwrotnie, trzyma się w zwartych skupiskach swoich, ma swoje sklepy, swoje usługi i tak dalej. I jestem przekonany, że to jest tak naprawdę tylko krok od postulatów politycznych, od organizacji politycznej, którą będą, no właśnie, obywatele polscy pochodzenia ukraińskiego organizować. I w mojej ocenie te wszystkie teraz dyskusje, debaty na temat wydłużenia wymaganego okresu legalnego pobytu do 8 lat, niektórzy mówią o 10 lat, mówi się o egzaminie państwowym z historii, z wartości konstytucyjnych, mówi się o takim dokumencie lojalności, który mieliby podpisywać obcokrajowcy nabywający obywatelstwo polskie, mówi się o różnych takich wariantach prawnych odbierania obywatelstwa, gdyby dochodziło do rażącego naruszania porządku publicznego czy bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i tak dalej, ale o tym się tylko mówi. Szanowni Państwo, od roku 2022 mamy do czynienia z celową, świadomą, systemową zmianą struktury etnicznej państwa polskiego. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że dzisiaj to jest potężny problem. Obecnie według Urzędu do Spraw Cudzoziemców, podkreślam, według oficjalnych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w Polsce ważne zezwolenie na pobyt posiada ponad 2 miliony cudzoziemców, z czego 1 550 tysięcy to są obywatele Ukrainy. Dominującą formą prawną jest tak zwana ochrona czasowa, z tego korzysta ponad 960 tysięcy. W ostatnim wywiadzie dla Dziennika Rzeczpospolita pułkownik Syrysko, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówił o 2 milionach obcokrajowców rosyjskojęzycznych na terenie Polski, którzy podlegają groźbie werbunku, czy też podlegają zainteresowaniu ze strony obcych służb wywiadowczych i tutaj niewątpliwie jest to problem, a do tego trzeba oczywiście dodać także obywateli ukraińskojęzycznych i inne narodowości. Skala tego, jak sami Państwo widzicie, jest bardzo, bardzo duża. To się po prostu bardzo mocno nasiliło od roku 2022. Sam były prezydent Andrzej Duda mówił o obywatelach ponad 170 państw świata, którzy byli wpuszczani do Polski, czy mieli obywatelstwo, czy mieli dokumenty, czy dokumentów nie mieli. Natomiast kolejny temat, który dzisiaj chciałem zaprezentować, to jest w kontekście rozmów chińsko-amerykańskich odpowiedź Unii Europejskiej na ewentualny wielki kryzys energetyczny. No i mamy informacje w mediach zachodnioeuropejskich, że zjednoczona Europa wyciąga wnioski z kryzysu irańskiego. Co to oznacza, szanowni Państwo? Czy to oznacza wycofanie się z Zielonego Ładu? Czy to oznacza wycofanie się z tego systemu ETS czy ETS-2? No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Głos zabrał unijny komisarz do spraw energii, a dokładnie mówiąc do spraw energii i mieszkalnictwa, bo jest taki urząd w Komisji Europejskiej, Dan Jorgensen. I Dan Jorgensen powiedział, i to będzie cytat, jesteśmy w lepszej sytuacji niż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022. Nasze uzależnienie od importu paliw kopalnych spadło, ale mimo to pozostajemy wystawieni na ciosy z zewnątrz. No i szanowni Państwo, tutaj z całą taką szczerością swoją, rozbrajającą, Jorgensen przyznał, że obecnie Unia Europejska wydaje, uwaga, 370 miliardów euro na import ropy i gazu z zewnątrz. 370 miliardów euro. Dla przypomnienia, w roku 2022 było to 600 miliardów euro, natomiast no, to absolutnie nie można mówić, że to jest mało, że tutaj problemu nie ma. Faktem jest, że obecnie z powodu wzrostu cen paliw na rynkach międzynarodowych w związku z tą sytuacją, którą wywołał Netanyahu i Trump, państwa Unii Europejskiej płacą o 500 milionów euro dziennie więcej za zakup surowca niż było to przed rozpoczęciem agresji na Iran, czyli przed 28 lutego. Czyli mimo tego, że relatywnie to wszystko spadło, to jednak no, kolejna wojna, kolejny konflikt i kolejne problemy dla Unii Europejskiej. I jest mowa tutaj o ambitnych planach pełnej niezależności energetycznej, tylko że Dan Jorgensen nie mówi o tym, że kto ma za to zapłacić. No oczywiście zwykli obywatele. Zwykli obywatele mają za to wszystko zapłacić. Jest tak dumnie, szumnie deklarowane odejście od importu surowców energetycznych z Rosji, ale co w zamian? Co w zamian, państwo zapytacie? No i z rozbrajającą po raz kolejny szczerością Dan Jorgensen mówi, że istnieje potencjał energii wiatrowej na wodach duńskich Morza Północnego. I jest mowa, że farmy wiatrowe mogą, to jest cytat cały czas oczywiście z unijnego komisarza energii, farmy wiatrowe mogą zasilać tanią i stabilną energię milionów gospodarstw w całej Unii. Dania podjęła w tej sprawie współpracę z Niemcami. To jest całkowicie nowy sposób działania. No, szanowni państwo, ręce opadają, widać, że wszystkie nowe koncepcje, jeżeli chodzi o tak zwaną niezależność energetyczną, kręcą się wokół Niemiec, wokół interesów Berlina. Nawet ta wypowiedź, ja rozumiem, że tutaj nie miał takiej intencji, aby ośmieszyć to unijny komisarz energii, no ale jeżeli czytamy o potencjale energii wiatrowej na wodach duńskich i o tym, że miałoby to dzięki współpracy z Niemcami być jednym z takich kół zamachowych niezależnej energetyki w Unii Europejskiej, no to rzeczywiście, no nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, no na pewno ręce opadają. Na pewno ręce opadają. No i jest mowa oczywiście o tym, że kluczowym partnerem jest Norwegia, jest mowa o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a jakże, no przecież doskonale pamiętamy tę umowę podpisaną w lipcu 2025 roku przez Ursulę von der Leyen z Donaldem Trumpem. Wiemy, jak ona jest niekorzystna dla krajów Unii Europejskiej. Jest tam mowa o wpompowaniu w przemysł amerykański no, kilkuset miliardów dolarów i to oczywiście wszystko z naszych kieszeni. Natomiast no, sytuacja ewidentnie zmierza ku temu, że Europa będzie jeszcze mocniej zależna od importu węglowodorów ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli padły konkretne pytania w stosunku do komisarza Jorgensena, czy uda się powstrzymać kryzys na rynku przewozów lotniczych? Ja wiem, że to dla państwa jest ważne, bo wielu z moich widzów po prostu korzysta z lotów, czy to mieszka za granicą, czy po prostu lata na wakacje do rodziny, na wczasy, planuje wczasy, bo niedługo przecież zaczyna się sezon wakacyjny i często państwo mi zadajecie pytania, jak wygląda kwestia tego paliwa lotniczego. Otóż, no właśnie, Dan Jorgensen przyznał, że nie da się w tej chwili powiedzieć, czy uda się powstrzymać kryzys na rynku przewozów lotniczych. No to jest, szanowni państwo, jak zderzymy to, co powiedziałem wcześniej, tę złotą receptę Dana Jorgensena na załagodzenie kryzysu, skutków kryzysu oczywiście, w cieśninie Ormus, z tym, no to jest niepoważne. No to, że oczywiście padają słowa, że Bruksela na bieżąco monitoruje stan zaopatrzenia, prawda, i tak, no to są standardowe, to ja już naprawdę się naczytałem tego w ostatnich kilkunastu latach bardzo, bardzo dużo i wiem, że rzadko kiedy wychodzi to poza jakieś deklaracje, wyrazy zaniepokojenia, głębokiego oburzenia i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że obecnie Bruksela to, co może zrobić, to może przygotować, jak to się zwykle najczęściej mówi, narzędzia prawne, aby zapewnić redystrybucję danego surowca, danego, no właśnie, danego towaru, którego brakuje. A co to znaczy redystrybucja? No przesunięcie z jednego kraju do drugiego, tak? Tu mamy sytuację naprawdę bardzo niebezpieczną, bo też pokazującą, że państwa narodowe mają coraz mniej do powiedzenia w ramach wspólnoty europejskiej, w ramach właśnie całej Unii Europejskiej. I to jest ten temat, który chciałem również dzisiaj Państwu tutaj zakomunikować i opowiedzieć o tym. Natomiast ostatni temat, który tutaj mam przygotowany, no to jest ta wielka afera korupcyjna na Ukrainie. Wiem, że się powtarzam, ale to, że to jest już kolejna wielka afera korupcyjna, ale właściwie im dalej w las, tym więcej drzew. Im dalej w las, tym więcej drzew. No i jest, szanowni państwo, bardzo poważna kolejna afera. Zamieszany w cały skandal korupcyjny jest Andrii Jermak, o którym mówiłem wielokrotnie w ostatnich odcinkach podcastu i wieczoru geopolitycznego. Również wspominałem o nim, ale trzeba jasno powiedzieć, że już pojawiły się konkretne zarzuty. Media ukraińskie wprost huczą o działaniach ukraińskiej specjalnej prokuratury antykorupcyjnej, SAP, która to zresztą prokuratura przekazała, że Andrii Jermak, były szef biura kancelarii prezydenta Ukrainy, jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. I obecnie są ostrzeżenia, że może on chcieć uciec za granicę. A przypomnę tylko, że po tym jak podał się do dymisji pod wpływem tych wszystkich oskarżeń, a było to już jakiś czas temu, to deklarował, że pojedzie na front. No oczywiście moim zdaniem te zdjęcia, które się pojawiły, to one były na green screenach robione. To jest taka specjalna technologia, która pozwala na zielone tło nakładać praktycznie dowolny obraz bądź film. I może z człowieka, który gdzieś jest na przykład w podziemnym bunkrze albo w mieszkaniu, usytuować go na linii frontu, zanim będą wybuchy bomb. Będą działania na przykład związków zgrupowań pancerno-zmechanizowanych i tak dalej. On może stać w mundurze i to może bardzo realistycznie wyglądać. Oczywiście Jermak nie trafił na front, jest zbyt przebiegły i no, zbyt inteligentny, aby pozwolić sobie na taki błąd. Natomiast prawda jest taka, że wyszły teraz na jaw kolejne informacje dotyczące finansowania budowy rezydencji na zamówienie Jermaka. Mówi się o wypraniu mówi się tak naprawdę o dużych sumach, tak naprawdę te sumy, które padają tutaj, że tam 10,5 miliona dolarów, to jest moim zdaniem wierzchołek góry lodowej, ale jest mowa o pobieraniu przez niego pieniędzy za przez jego brata, konkretnie Denisa, pieniędzy za spotkania z nim. Jeżeli ktoś chciał w ogóle wejść, powiedziałbym, w otoczenie Wołodymyra Zełenskiego, mieć dostęp do ucha prezydenta, no to wówczas musiał załatwić to przez Jermaka, a konkretnie przez brata Jermaka, i to miało kosztować od 10 do 20 tysięcy dolarów. Taka była cena w ogóle spotkania się z Jermakiem. No i pojawia się mnóstwo tak naprawdę tych informacji. Andrii Jermak według prokuratury ukraińskiej ma po pierwsze zwykły paszport ukraiński, ale po drugie ma też cztery paszporty dyplomatyczne. Cztery paszporty. No on przez niemal 6 lat sprawował funkcję szefa biura prezydenta Ukrainy. Miał ogromne kontakty z urzędnikami państw ościennych i nie tylko ościennych. W Polsce miał ogromne kontakty. To jest praktycznie cały establishment III Rzeczpospolitej, który spotykał się z Andrijem Jermakiem. Zresztą całkiem niedawno był w Warszawie, spotkał się z polskimi tak zwanymi think tankami, ośrodkami eksperckimi. Wśród tych ośrodków, z którymi spotykał się Jermak, była na przykład firma Strategy and Future Jacka Bartosiaka. Tam między innymi pan Marek Budzisz, taki orędownik, ambasador Ukropolu, spotykał się z Jermakiem. No i to jest bardzo ciekawe, dlatego że człowiek, który miał tak potężne wpływy i jest oskarżany o tak poważne przestępstwa, no zbudował sobie całą sieć kontaktów. I ta jest tutaj wniosek o zastosowanie kaucji, ale kaucji w wysokości aż 180 milionów hrywien. To jest mniej więcej 17 400, 17 500, no, w przeliczeniu na miliony złotych. Powiedzmy, że około 17,5 miliona złotych. To jest ta kaucja, którą należałoby wpłacić właśnie za wolność Andrija Jermaka. I to już pokazuje, jakie są jakie są tutaj, jaka jest skala tych zarzutów. No, jest, tak jak powiedziałem, te 10,5 miliona, które tam gdzieś się pojawiają, to jest jakby jedna sprawa, to chodzi też o budowę luksusowego osiedla pod Kijowem, tam jest zamieszany w to Oleksij Czernyszow, były wicepremier Ukrainy, on już usłyszał zarzuty, a ja przypomnę tylko, że jeszcze na początku, że jeszcze w ogóle na początku tej koalicji, która rządzi obecnie Polską, przecież wielu polityków Koalicji Obywatelskiej spotykało się z Czernyszowem. Przecież taką piękną fotkę ma chociażby minister koordynator służb specjalnych, pan Tomasz Siemoniak, z Oleksijem Czernyszowem, człowiekiem, byłym wicepremierem Ukrainy, który jest zamieszany w gigantyczną aferę korupcyjną. Ja przypomnę też, że w całą tą aferę zamieszany był Timur Mindic, znany biznesmen, taki przedsiębiorca, przyjaciel Zełenskiego, specjalna operacja pod kryptonimem Midas. Mnóstwo ludzi powiązanych z Mindiczem, z Czernyszowem też zostało zatrzymanych. Przecież sąsiadem Czernyszowa na tym luksusowym osiedlu pod Kijowem miał być, no właśnie, nie kto inny jak wspomniany przeze mnie Andrii Jermak. To jest system naczyń połączonych, tutaj ta sieć naprawdę jest bardzo, bardzo gęsto opleciona. Ewidentnie widać, że Zełenski próbuje się pozbywać balastu. Pozbywać balastu. Tak jak w przypadku Igora Ihora Kołomojskiego, tak w przypadku Mindicza, ale któremu pozwolił uciec do Izraela, zresztą przez Polskę. Moim zdaniem, tak jak powiedziałem, komentując dla Państwa operację pod kryptonimem Midas, powiedziałem, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Uważam, że sprawa Jermaka w taki sposób, w jaki jest przedstawiana obecnie i w Polsce, i na Ukrainie, i w Stanach Zjednoczonych, to jest też tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej. Uważam, że ta afera korupcyjna ukraińska zatacza bardzo szerokie kręgi. Oczywiście dotyczy samego Zełenskiego w moim przekonaniu i zatacza szerokie kręgi w Polsce. Uważam, że jest bardzo wiele środowisk politycznych, bardzo wiele środowisk gospodarczych, wiele środowisk, nazwijmy to, grup interesów w służbach mundurowych III Rzeczpospolitej, które no, miały bliskie kontakty z ludźmi głęboko umoczonych w afery korupcyjne na Ukrainie. I to jest potężny problem. Jakiekolwiek mówienie o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, to jest mówienie o eksporcie wirusa korupcji, i to giga korupcji, dalej oczywiście na zachód. Już teraz Polska jest bardzo mocno, moim zdaniem, skażona wirusem korupcji. Widać to zresztą po działaniach CBA, widać to po tych działaniach obecnego rządu, który dąży do likwidacji CBA, no wcale się nie dziwię. Natomiast widać, jak bardzo wiele środowisk jest przesiąkniętych aferami korupcyjnymi i jak wiele środowisk miało takie bliskie, ścisłe relacje z Ukrainą. I to tutaj trzeba zadać pytanie, jakie relacje łączyły Andrija Jermaka z politykami w Polsce, z przedstawicielami think tanków, czy jest korelacja między forsowaniem koncepcji Ukropolu, a no właśnie, jakimś wpływem obcych służb specjalnych. Czy to jest po prostu pogląd pojedynczego człowieka, pojedynczych ludzi, czy jest to zorganizowana operacja psychologiczna, nadzorowana przez szefów ukraińskich służb specjalnych. O tym trzeba mówić. To już jest tak wiele informacji w przestrzeni publicznej, jest tak wiele dowodów na korupcję najwyższych osób w państwie ukraińskim, że nie sposób od tego uciekać. Szanowni Państwo, to tyle w pierwszej części, tyle mojego wprowadzenia. Jeżeli chodzi o tematy chińsko-amerykańskie, jeszcze zbyt wiele nie wiemy. Dzisiaj słowem do powiedzenia, dosłownie do tego, co było wczoraj. Na pewno będzie zdecydowanie więcej jutro i na jutrzejszym wieczorze geopolitycznym będę szczegółowo już omawiał te rozmowy i te konferencje prasowe, które będą jutro, które są na jutro planowane. Ja Państwu serdecznie dziękuję za Państwa obecność, już blisko 2000 osób na żywo. Zanim przejdę jeszcze do odpowiedzi na pytania, serdecznie Państwa zachęcam do tego, abyście Państwo zasubskrybowali mój kanał, nacisnęli przycisk dzwonka, aby być na bieżąco, abyście Państwo dołączyli już do ponad 150 tysięcy subskrybentów. abyście, zachęcam Państwa do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Dziękuję za każde Państwa wsparcie. Przypomnę przed odpowiedzią jeszcze na Państwa pytania, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania, pomaga przyjąć do majątku akcji firm chińskich i amerykańskich, prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, osób, które starają się wspólnie mądrze myśleć o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja już, Szanowni Państwo, przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Beskid 1413. Co chwila dochodzą nas informacje o tonących rosyjskich statkach handlowych. Czemu Rosja nie odpowiada tymi samymi metodami? Może odpowiada, tylko o tym nie ma informacji w mediach. Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Dlaczego Rosja nie odpowiada? Dlaczego Rosja nie odpowiada w sposób bardziej zdecydowany na działania Ukrainy, a właściwie no, ośrodki decyzyjne są, wiemy gdzie. Są w Londynie, są w Waszyngtonie, po części też w innych stolicach zachodniej Europy. Dlaczego Rosja nie odpowiada? No to jest fundamentalne pytanie i myślę, że w domenie publicznej próżno szukać prawdziwej odpowiedzi. Oczywiście jest mnóstwo domniemań, teorii spiskowych. Jak Państwo posłuchacie mil blogerów rosyjskich, jak poczytacie ich na Telegramie, to zobaczycie, że tam też narasta frustracja. Zresztą pamiętamy wszyscy takie kwieciste wypowiedzi Girkina Striełkowa, który przecież miał takie pretensje do władz w Moskwie, dlaczego jeszcze nie ma pełnej ofensywy, dlaczego nie ma mobilizacji, dlaczego nie ma przecięcia linii zaopatrzenia, dlaczego nie ma ataków na ulicę Bankową w Kijowie i tak dalej. Ja już wielokrotnie na ten temat mówiłem. Na Zachodzie w ogóle ukuto takie określenie dziwna wojna. Po raz kolejny w historii pojawia się to pojęcie, bo to nie jest wojna pełnoskalowa, bo Rosja no, nie odpowiada też w taki sposób, na jaki ma możliwości, bo ma możliwości oczywiście zatapiania statków handlowych i tak dalej. Natomiast ja stawiam taką hipotezę. Oczywiście prędzej czy później będzie ta hipoteza sfalsyfikowana, ona będzie zweryfikowana przez rzeczywistość, przez dokumenty, które będą się pojawiać, ale uważam, że doszło do porozumienia rosyjsko-amerykańskiego utrzymywania tej wojny w pewnych ryzach, na pewnym stosunkowo ograniczonym stopniu intensywności, aby ta wojna nie przekształciła się nawet po 22 roku, po tej koncentracji rosyjskiej, w wojnę pełnoskalową. I to jest wojna prowadzona bardzo ograniczonymi siłami przez Federację Rosyjską, gdzie druga strona pozwala sobie naprawdę na bardzo dużo. No bo jednak to, co było blisko rok temu, mówię o 1 czerwca 2025 roku, czyli operacja pod kryptonimem Pajęczyna i doprowadzenie do porażenia lotnisk, gdzie stacjonowało lotnictwo strategiczne Federacji Rosyjskiej, gdzie były dyslokowane te bardzo istotne bombowce strategiczne rosyjskie, no to jednak było bardzo dużo. To było jednak posunięcie się bardzo dużo, chociaż z drugiej strony też trzeba jasno powiedzieć, że Amerykanie nie dali nigdy tej broni dalekiego zasięgu Ukraińcom, który tutaj myślę, że przede wszystkim MI6 była zaangażowana w tę operację Pajęczyna, bo jednak tych rakiet typu Tomahawk też Amerykanie nie przekazali Ukrainie, bo też respektują pewne zasady, na które się umówili z Rosjanami. Ja wiem, że to brzmi co najmniej dziwnie, no ale też geopolityka nie jest od tak prosta i czarno-biała, bardzo wiele dzieje się za kulisami, bardzo wiele mocarstwa uzgadniają między sobą, nawet jeżeli na zewnątrz ta narracja, ta retoryka jest często bardzo, bardzo agresywna. Użytkownik TJJ Tombo, dziękuję uprzejmie za wsparcie. I czytam wiadomość, pytanie, mocna delegacja Deep State w Chinach. Czy oni mają jakieś karty, aby przekonać Chiny do odblokowania cieśniny Ormus albo odciągnąć od Tajwanu? Ja mówiłem o tym wczoraj, ale powtórzę w telegraficznym skrócie, o co chodzi Amerykanom. Amerykanom chodzi o metale ziem rzadkich, chodzi o dostęp do rynku chińskiego, Chińczykom chodzi o amerykańskie Boeingi, mówi się nawet o 500 sztukach Boeingów 737 wersji MAX, jest mowa o oczywiście chipach NVIDIA, bardzo istotnych, bardzo potrzebnych do rozwoju nowoczesnych technologii, do rozwoju AI, do rozwoju sztucznej inteligencji. Jest też mowa o porozumieniu, o partnerstwie w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji i to nie jest pierwszy raz, kiedy mocarstwa na ten temat rozmawiają. Przypomnę, że delegacja rosyjska i amerykańska również rozmawiała na temat przyszłości AI i jest próba wypracowania tego, co się na Zachodzie nazywa konsensusem, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest żargon postmodernistyczny. Jest mowa o wypracowaniu pewnego porozumienia takiego ponadnarodowego na temat kierunków rozwoju sztucznej inteligencji, bo każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie na temat tego, w którym momencie jest dzisiaj ludzkość, jeżeli chodzi o rozwój właśnie sztucznej inteligencji, wie, że to może stanowić ogromne zagrożenie. To nie tylko wielka szansa, to nie tylko wielkie możliwości, perspektywy, ale także wielkie zagrożenie, stąd pojawiają się także z sektora Big Tech, nie tylko tego amerykańskiego, czy usadowionego w Stanach Zjednoczonych, ale także tego w Chinach, czy w Rosji, te głosy, że trzeba współpracować, że mocarstwa muszą tutaj współpracować. A zatem tak, tu jest szansa na duży deal, ale ja bym raczej tutaj chłodził te nastroje. Uważam, że trzeba poczekać na rewizytę. Bo pamiętajmy, że 13, 14, 15 maja, no to jest ta wizyta Donalda Trumpa i przedstawicieli, jak słusznie użytkownik tutaj powiedział, głębokiego państwa amerykańskiego, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, natomiast jest też wyraźnie nastawienie na rewizytę Xi Jinpinga i oczywiście całej delegacji chińskiej i przedstawicieli wielkich korporacji technologicznych chińskich w Stanach Zjednoczonych. Mówi się wstępnie o jesieni. Mówi się wstępnie o jesieni 2026 roku, aby ta rewizyta nastąpiła w Waszyngtonie. Zobaczymy. Zobaczymy. Będziemy przede wszystkim zwracać uwagę na to, co się wydarzy po powrocie amerykańskiej delegacji. Będę dla Państwa obserwować także reakcję Wall Street, reakcję amerykańskiej giełdy, nie tylko zresztą tej giełdy. Bardzo ważne będzie, aby przyjrzeć się, jakie są notowania kluczowych akcji, także firm zbrojeniowych. No, jest mnóstwo tak naprawdę bardzo istotnych kwestii, które w ciągu najbliższych dni, nawet nie mówimy o tygodniach, ale najbliższych dni, które będą takimi istotnymi probierzami, takimi papierkami lakmusowymi w tym zakresie. Użytkownik inny świat. No to jest pytanie, które się pojawia, które powraca. No, przeczytam je oczywiście. Na ile procent ocenia pan wciągnięcie Polski do wojny z Rosją w najbliższych tygodniach lub miesiącach? Chyba w ostatnim odcinku było to pytanie, żebym na skali 1 do 10 wskazał cyfrę, gdzie, jak jesteśmy blisko bądź daleko od wojny z Rosją. Ja powiedziałem, że nie będę się bawił w tego typu przepowiednie w Nostradamusa, nie mam dostępu do informacji niejawnych. Owszem, moim zdaniem ryzyko wepchnięcia Polski pod ten rozpędzony rosyjski pociąg jest. Uważam, że w Polsce jest taka dziwna maniera z jednej strony powiedziałbym przeszacowywania sił rosyjskich, z drugiej strony niedoceniania Rosji. I oczywiście można powiedzieć za Bismarckiem, że Rosja nigdy nie jest tak silna, ani nigdy nie jest tak słaba, na jaką wygląda, no ale to są truizmy. To są truizmy. Ja Państwu mówiłem o tych danych. To są bardzo istotne dane dotyczące produkcji dronów w Federacji Rosyjskiej. Jeżeli chodzi o ten rok, ja tutaj nie mówię o danych rosyjskich, mówię o danych ukraińskich. Jeżeli chodzi o rok 2026, to według danych ukraińskich Rosjanie mają możliwości produkcyjne, czy mają, zakładają produkcję 7 300 000 dronów FPV. I no, państwo, które miało całkiem niedawno upaść, państwo, które było skazywane na klęskę w proxy war, w wojnie zastępczej z Zachodem, nagle ma zdolności produkcyjne i zdolności operacyjne do wykorzystywania tych dronów. Bo też pamiętajmy, że to już jest ponad 100 tysięcy operatorów, jeżeli chodzi o wojska dronowe, tak zwane właśnie wojska bezzałogowe, systemów bezzałogowych. I wczoraj o tym mówiłem, tam przejęzyczyłem się, bo powiedziałem, że Rosjanie mają zdolność produkcji 830 dronów FPV dziennie. Nie, szanowni Państwo, tam było przejęzyczenie w poprzednim materiale. 830 dronów FPV na godzinę. Takie są zdolności produkcyjne Rosji. Bo no, to też łatwo tutaj jakby to obliczyć, tak? 7 milionów 300 tysięcy dronów FPV rocznie, no to oznacza, że to jest w granicach 608 tysięcy dronów miesięcznie, 20 tysięcy dronów FPV dziennie i 830 dronów FPV na godzinę. Oczywiście to jest takie matematyczne czysto, wiadomo, że to nie zawsze jest ta sama skala w tę samą godzinę, ten sam dzień, ten sam tydzień i tak dalej, ale gdyby to przeliczyć tę liczbę właśnie 7 milionów 300 tysięcy dronów FPV planowanych na ten rok, no to daje zawrotną liczbę 20 tysięcy dronów FPV dziennie, produkcji dziennej. Polska całkiem niedawno, jak wspomniałem, zamówiła 1600 dronów w dostawach 400 sztuk rocznie. To o czym my mówimy? O czym my mówimy? Owszem, takie ryzyko jest. Trudno mi powiedzieć, jaki to jest procent. Decyzje, wiem jedno, że decyzje te najbardziej istotne, te decyzje grand strategy, tej wielkiej strategii nie zapadają w Polsce. Niestety te decyzje nie zapadają w Polsce. Użytkownik Leszek Sykulski Shorts. Wiem, że tutaj jeden z użytkowników stworzył taki kanał na YouTubie, gdzie są shortsy robione, takie wycinki z moich filmów. Tutaj dziękuję za promocję i czytam pytanie, ilu Ukraińców w przyszłych wyborach będzie mogło głosować i jakie scenariusze rysuje ta sytuacja. Całościowe dane, to jest bardzo ważna kwestia. Nie wiemy, jak ilu jeszcze Ukraińców odbierze polskie obywatelstwo. Wiem, że są takie bardzo istotne, powiedziałbym, działania mobilizujące Ukraińców w wyborach samorządowych. To jeszcze oczywiście dłuższa perspektywa niż wybory parlamentarne. Myślę, że w samych wyborach parlamentarnych diaspora ukraińska będzie miała swoich reprezentantów, podobnie jak miała w tych wyborach, poprzednich wyborach parlamentarnych. Trzeba też powiedzieć o potężnym lobby proukraińskim, bo to, że etniczni Ukraińcy startują i będą startować w znacznie większej liczbie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jaka będzie to wartość bezwzględna. Faktem jest, że bardzo mocno w ostatnich 4 latach wzrosło lobby proukraińskie w Polsce. Dany polityk nie musi mieć pochodzenia ukraińskiego, ale może przyjmować określone korzyści finansowe ze strony SBU, ze strony HUR, ze strony SWR, ukraińskiego SWR, czyli Służby Wywiadu Zagranicznego. Są 3 ukraińskie służby specjalne, bardzo hiperaktywne wręcz na terenie państwa polskiego. No i cóż, no nie sposób nie sięgnąć do Romana Dmowskiego, nie sposób nie sięgnąć do ojca polskiej myśli narodowej, ale także jednego z bardzo takich klasycznych polskich myślicieli geopolitycznych, który napisał świetny tekst, Kwestia ukraińska, w której wyraźnie mówił, że ewentualna niepodległa Ukraina to będzie twór, jeśli nie niemiecki, to proniemiecki. I będzie bardzo żywotnie wspierany przez lobby, przez kapitał przemysłowy niemiecki i przez służby specjalne Niemiec. I to się wszystko sprawdziło. Wystarczy spojrzeć na SS Galicien, wystarczy spojrzeć na liczbę kolaborantów ukraińskich z III Rzeszą w okresie II wojny światowej, wystarczy spojrzeć na ten kult neonazistów dzisiaj na Ukrainie, wystarczy spojrzeć na zacieśniające się relacje niemiecko-ukraińskie, aby stwierdzić, że to, o czym pisał Roman Dmowski, materializuje się na naszych oczach. I oczywiście można też z taką gorzką refleksją tutaj wyrazić pogląd, iż współczesne ruchy odwołujące się do myśli narodowej, a na przykład reprezentowane w Sejmie, nie mają nic wspólnego z myślą Romana Dmowskiego. Tak? Nie mają absolutnie nic wspólnego z myślą Romana Dmowskiego. Zresztą, no właśnie, byli tak zwani narodowcy, w cudzysłowie, którzy w klapie nosili flagę ukraińską w lutym, marcu roku 2022. No to jest absolutnie, nie ma nic wspólnego z myślą Romana Dmowskiego. Użytkowniczka Joanna pyta: Panie doktorze, czy wiadomo już coś więcej, jak polski rząd myśli o, w cudzysłowie, ewakuacji rolników? Nawet w przypadku 24 godzin przy żywym inwentarzu jest to niewyobrażalne. Do krów trzeba iść 3 razy dziennie. No to jest oczywiste. To jest oczywiste. My, którzy komentujemy rzeczywistość polityczną, geopolityczną i którzy zwracamy uwagę i podejmujemy zasadną, merytoryczną krytykę działań rządu, mówimy od samego początku, że to, w jaki sposób rząd się komunikuje, te poradniki bezpieczeństwa, przecież proszę sięgnąć do tego poradnika bezpieczeństwa, akurat chyba go nie mam tutaj przy sobie, ale też do mojej skrzynki zawitała przesyłka, zresztą grubo po terminie planowanym przez rząd, to też pokazuje na stopień braku organizacji. Natomiast faktem jest, że nawet w tym poradniku bezpieczeństwa rząd rozkłada ręce. Rozkłada ręce, no przecież to jest fikcja. Jaka ewakuacja rolników, jaka ewakuacja dobytku, jaka ewakuacja zwierząt gospodarskich, no o czym w ogóle my mówimy? Kto zapewni transport, specjalistyczny transport dla zwierząt gospodarskich? No jak miałoby się to odbywać? Szanowni Państwo, spójrzcie na to, co się dzieje na Podkarpaciu, spójrzcie na to, jak niedźwiedzie, wilki obecnie podchodzą blisko gospodarstw domowych. Ba, wchodzą do gospodarstw domowych. Już jest jedna ofiara śmiertelna, już jedna kobieta została rozszarpana przez niedźwiedzia. I tutaj władza nie umie sobie z tym zagrożeniem poradzić. Dziki chodzą po Warszawie, dziki chodzą po Gdyni, zwierzęta dzikie po prostu zapuszczają się do miast i władza nie jest w stanie nic zrobić poza wysłaniem patrolu policji, który sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi próbuje odstraszać niedźwiedzie. No przecież to jest śmieszne. No jeżeli państwo polskie w przypadku, no załóżmy, kilkudziesięciu niedźwiedzi nie jest w stanie skutecznie działać, to jak będzie działać w sytuacji poważnego zagrożenia? A co zrobi z transportem dziesiątków tysięcy zwierząt z chociażby jakiegoś jednego województwa, tak? No to o czym my mówimy? Nie ma takich planów, moim zdaniem. No to jest absurd. Regina Moll 5151. Czy to prawda, że Iran miał podpisać umowę o obronie Iranu przez Rosję na wzór Korei Północnej? Czy to prawda? No nie jest to prawda. Jest prawdą, że Rosja podpisała z Iranem umowę o strategicznym partnerstwie, ale umowa o strategicznym partnerstwie to nie jest umowa, to nie jest pakt wojskowy. Podobną umowę na ćwierć wieku podpisała Chińska Republika Ludowa. Chińska Republika Ludowa również podpisała umowę o strategicznym partnerstwie, to jest właśnie między innymi kwestia węglowodorów, ale tak jak mówię, umowa o strategicznym partnerstwie to nie jest sensu stricto umowa wojskowa, pakt wojskowy, który, prawda, byłby takim typowym układem obronnym, jak tutaj pani zauważyła, typu Rosja-Korea Północna, no bo taki układ z Koreą Północną rzeczywiście został zawarty przez władze w Moskwie. Natomiast w styczniu 2025 roku Moskwa i Teheran podpisały taki traktat o partnerstwie strategicznym na 20 lat. 5 lat krócej niż ten, który Chińczycy podpisali. I tam jest mowa o współpracy, mówi się o koordynacji działań wobec sankcji Zachodu. Ale tam nie ma artykułu, który mówiłby o automatycznej wspólnej obronie wzajemnej. Obronie wzajemnej, wspólnej obronie. Tak jak to jest w traktacie z Koreą Północną. W traktacie Rosja KRLD, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, jest wyraźny zapis, że jeżeli jedna strona zostanie zaatakowana, druga ma udzielić pomocy niezwłocznie. Tam jest taki zapis, bez zwłoki, niezwłocznie. Natomiast w przypadku Iranu jest mowa o konsultacjach, o współpracy, o wzajemnym reagowaniu na zagrożenia. Nie ma klauzuli zobowiązania się do natychmiastowej obrony. No i tutaj można pójść dalej, zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego Rosja nie dała Iranowi takiego zapisu jak w modelu, w cudzysłowie, w modelu północno-koreańskim. Po pierwsze, Rosja nie chce być wciągnięta automatycznie w potencjalną wojnę Izraela, Stanów Zjednoczonych z Iranem. Dokładnie to samo co Chiny. Chiny również, podpisując na 25 lat partnerstwo strategiczne z Iranem, nie zawarły żadnej klauzuli wzajemnej pomocy, tej natychmiastowej. W ten sposób Kreml ma większą elastyczność strategiczną i moim zdaniem potwierdza się, po części oczywiście, moja hipoteza z sierpnia 2025 roku, kiedy mówiłem Państwu po tym spotkaniu na Alasce, że Władimir Putin i Donald Trump podzielili się strefami wpływów i dlatego Rosja tak jednoznacznie i jakoś agresywnie nie zareagowała w obronie Iranu, ponieważ to zostało zupełnie odłożone, na powiedziałbym, taki powiedział, no to nie podlega podziałowi stref wpływów. I dlatego władze na Kremlu zachowały tutaj bardzo dużą elastyczność strategiczną, tak jak Chiny. Co oczywiście nie oznacza, że Moskwa i Pekin nie pomogły Iranowi, ale nie pomogły mu bezpośrednio. Pomogły mu pośrednio z wsparciem wywiadowczym, wsparciem satelitarnym, bronią dostarczaną, półproduktami do produkcji broni i tak dalej. Oczywiście Iran jest ważnym partnerem dla Rosji, ale nie jest tak zależny od Rosji jak Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. To tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. Kamil Jakubek, pytanie. Ostatnio Pakistan stwierdził, że jest za rozszerzeniem sojuszu wojskowego z Arabią Saudyjską o Katar i Turcję. Czy zatem możliwy jest atak bądź inne działania tej koalicji na Iran? No, sprawa jest bardziej, że tak powiem, bardziej skomplikowana. Pamiętajmy, że Arabia Saudyjska, zawierając ten traktat wojskowy, ten pakt wojskowy w 2025 roku, z Pakistanem. Pakistanem, który oczywiście posiada broń jądrową. Szacuje się, że to jest 185-190 głowic na dzisiaj. To jest po pierwsze ochrona rodziny królewskiej. To jest ochrona rodziny królewskiej, domu Saudów przed ewentualną rewoltą wewnętrzną. Tego Saudowie się bardzo boją, tego się bardzo bali. Pamiętamy jeszcze w roku, w latach 2010, 11, 12, w czasie tak zwanej arabskiej wiosny. Kolejna sprawa, szanowni państwo, no to jest kwestia rozszerzenia tego sojuszu o państwo, które wcale nie ma super dobrych relacji z Izraelem. Bo pamiętajmy, że Arabia Saudyjska oczywiście była wymieniana jako to państwo, które może teoretycznie przystąpić do porozumień abrahamowych. Zresztą Arabia Saudyjska była wymieniana jako ten kraj, który miał przystąpić także do grupy BRICS. Ale jest bardzo duża ostrożność domu Saudów przed angażowaniem się właśnie w tego typu działania. Przed angażowaniem się w działania, które mogłyby doprowadzić do likwidacji strategii wielowektorowej. Bo ewidentnie Mohammed bin Salman próbuje bardzo mocno lawirować, próbuje bardzo mocno, prawda, grać między Stanami Zjednoczonymi, między Izraelem i tak dalej. Ja tylko przypomnę, że przecież jeszcze w roku 2020 naprawdę było bardzo wiele głosów, że do Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma przystąpić Arabia Saudyjska. Bardzo mocno zależało Donaldowi Trumpowi na tym. Później zresztą Donald Trump miał bardzo dobre relacje i po dziś dzień ma niezłe relacje z Mohammedem bin Salmanem. Natomiast no, to nie oznacza automatycznie, że Arabia Saudyjska może sobie robić, co chce. W związku z tym jest to takie potencjalne zagrożenie ze strony, powiedziałbym, Izraela dla Arabii Saudyjskiej i tego się niewątpliwie Saudowie boją. Stąd ten sojusz z Pakistanem to jest zabezpieczenie się wewnętrzne, to jest zabezpieczenie pod kątem Izraela, natomiast jeżeli chodzi o Katar i Turcję, myślę, że przede wszystkim tutaj warto skupić się na Turcji, bo te relacje turecko-izraelskie są ostatnio bardzo, bardzo złe i nie sądzę, mimo tych napiętych relacji turecko-irańskich, aby używając tego żargonu publicystycznego, pełnoskalowy wspólny atak takiej koalicji na Iran był prawdopodobny. Są oczywiście możliwe działania jakieś pośrednie, presja strategiczna, jakaś ograniczona współpraca antyirańska, natomiast moim zdaniem jakaś taka pełnowymiarowa operacja powietrzno-lądowa obejmująca ataki dekapitacyjne, przyłączenie się do ataków dekapitacyjnych, blokady linii zaopatrzenia do Iranu, prawda, ogłoszenie powszechnej mobilizacji w Turcji, no nie, to moim zdaniem jest mało realne, natomiast Pakistan nie chce wojny z Iranem. Pakistan ma długą granicę z Iranem, spójrzcie Państwo na mapę. Pakistan obawia się destabilizacji Beludżystanu. Uważam, że wywiad irański ma takie zdolności do destabilizacji Beludżystanu. Boi się napięć wewnętrznych, boi się chaosu nie tylko przy granicy, ale też wewnątrz, bo przecież Izrael wcale nie cieszy się jakąś ogromną sympatią Pakistańczyków. Pamiętajmy, że Katar cały czas utrzymuje relacje z Islamską Republiką Iranu, bo ten atak na to złoże gazu, które współdzieli zresztą Katar z Iranem, no to była odpowiedź Iranu na uderzenie koalicji izraelsko-amerykańskiej. To jest cały czas współdzielone wielkie złoże gazowe z Iranem. Patrząc na historię, Katar prowadził wobec Teheranu bardzo pragmatyczną politykę. Nie ideologiczną, po prostu pragmatyczną. I patrząc na działania obecnie Kataru, to jest ewidentna chęć deeskalacji, a nie konfrontacji. Turcja oczywiście rywalizuje z Iranem, ale ma swoje interesy, wśród których na pewno rozpad Iranu nie jest żadnym priorytetem. Turcja boi się dominacji Izraela, bo zniszczenie, defragmentacja Iranu oznaczałaby powstanie wielkiego Izraela. Ja o tej koncepcji Państwu mówiłem i Turcja gra własną grę, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, ale jedną z tych zasad tej gry jest to, aby Izrael nie zniszczył Iranu, aby nie doszło do chaosu regionalnego i nie doszło do w wyniku jego przezwyciężenia do powstania wielkiego Izraela, dlatego Erdoğan od samego początku i potępiał to, co Izrael robi w strefie gazy i nastawiał na mediację, jeżeli chodzi o kwestie tej agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran. Dlatego gdyby nawet doszło do rozszerzenia tego paktu obronnego Arabii Saudyjskiej i Pakistanu z roku 2025 o Turcję i Katar, to na pewno współpraca wywiadowcza, zacieśnienie tej współpracy, wspólna obrona przeciwrakietowa, na pewno większe oddziaływanie w rejonie Zatoki Perskiej, jakieś działania wspólne defensywne, ale podkreślam defensywne i ewentualnie nacisk polityczny na Iran. Nacisk polityczny na Iran. Także oczywiście też warto podkreślić, że w Arabii Saudyjskiej te nastroje radykalne rosną. Żeby była pełna jasność, rosną. Natomiast te państwa mają też bardzo różne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, różne relacje z Iranem, różne relacje z Izraelem. Więc to nie jest tak, że mamy tutaj do czynienia z jakąś wspólnotą ideologiczną. Raczej tutaj chodzi o ochronę wzajemną przed różnymi turbulencjami związanymi z powstawaniem świata wielobiegunowego. Użytkownik Nara in 7 EU. Czy zbrojące się Niemcy chcą być najsilniejszą armią Europy? Chcące być najsilniejszą armią Europy będą w przyszłości zagrożeniem militarnym dla Polski. Czy dzisiejsze Niemcy mogą przekształcić się z powrotem w totalitarną czwartą Rzeszę? To trzymając się merytoryki, trzymając się faktów, myślę, że każda informacja o jakichś potężnych zbrojeniach Niemiec, mając w pamięci II wojnę światową, mając w pamięci I wojnę światową, zawsze powinno zapalać czerwoną lampkę nad Wisłą. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W mojej ocenie dzisiaj Niemcy są forpocztą Europy Federalnej, superpaństwa europejskiego i taka armia może być bardzo niebezpieczna, zważywszy, że druga potężna armia jest na Ukrainie w sojuszu, w partnerstwie strategicznym z Niemcami. A partnerstwo strategiczne ponad głowami decydentów państwa polskiego, niemiecko-ukraińskie, nigdy w historii dobrze się nie kończyło. I to już powinno dawać dużo do myślenia. To już nakazuje tworzyć różne scenariusze, różne warianty. różne warianty rozwoju sytuacji. Oczywiście, że nikt Polsce nie podarował po kres historii granic, nikt Polsce nie zagwarantuje niepodległości po wsze czasy i nikt nie powiedział, że w Niemczech, że Niemcy nie przekształcą się w kraj bardziej autorytarny, czy w kraj, który będzie wysuwał roszczenia terytorialne wobec sąsiadów. Skoro było to w przeszłości, to jakby nie jest zamknięta droga do powtórki pewnych mechanizmów. Zatem to niewątpliwie powinno niepokoić. To powinno niepokoić decydentów państwa polskiego, a ja słucham już bez nazwisk w tym przypadku. Państwo doskonale wiecie, kto się zachwyca rosnącą potęgą Niemiec. No ja bym nie był takim optymistą, zwłaszcza biorąc pod uwagę tę potężną armię ukraińską, oczywiście państwa wyczerpanego, bo powiedzmy sobie szczerze, te 25 milionów, w pesymistycznych szacunkach 22 miliony obywateli Ukrainy, to jest jeszcze minus 11 milionów emerytów. Bo na Ukrainie jest około 11 milionów emerytów, którzy żyją w dramatycznych warunkach, za dramatyczne pieniądze. Zatem to państwo po wojnie, wyczerpane wojną, z setkami tysięcy ludzi powracającymi z frontu, okaleczonymi fizycznie, psychicznie, z radykalizującym się społeczeństwem, gdzie kroplówka z zachodu przestanie się sączyć aż tak szerokim strumieniem, czy płynąć tak szerokim strumieniem, a zacznie się zaledwie sączyć, gdzie zachodnie koncerny będą chciały wycisnąć jak cytrynę Ukrainę z ich zasobów naturalnych, z myśli, z drenaż mózgów i tak dalej, no to tam zostanie do 2040 roku, są szacunki, 14-15 milionów ludzi. Absolutnie zradykalizowanych, większość zradykalizowana. I co nas czeka? Co będą robić ci operatorzy dronów, którzy poznali smak sukcesu i smak porażki, ale nabyli bardzo wysokie umiejętności, jeżeli chodzi o operowanie dronami FPV? To będzie no właśnie narybek dla grup zorganizowanej przestępczości albo dla nowej armii ukraińskiej, bardziej zradykalizowanej, być może po zmianie wektorów geopolitycznych. I to jest coś, o czym trzeba mówić. Dobrze, że Komenda Główna Policji o tym mówi dzisiaj, o tych zagrożeniach związanych z przemytem broni, zginęło, szanowni państwo, zginęło. Ponad 700 tysięcy sztuk broni na Ukrainie. Ponad 700 tysięcy sztuk broni zginęło na Ukrainie. Jeżeli minister polityki społecznej wychodzi i mówi, że na Ukrainie, że na terytorium Ukrainy pod władzą Kijowa jest 22 do 25 milionów ludzi, on sam nawet nie wie, ile jest. No, różnica rzędu 3 milionów ludzi, no to jest bardzo dużo. I do tego, jak mówię, 11 milionów emerytów, to już pokazuje, co nas czeka w przyszłości. To jest potężne zagrożenie. Marpol 111. Rządzący Europą doprowadzają ją do katastrofy ekonomicznej. Jaki jest tego cel? Biorąc pod uwagę rozwój Azji, czy oni biorą pod uwagę, że kiedyś Azjaci pojawią się tutaj i wykupią, co się da? No, Azjaci już się pojawili, już wykupują i to bardzo dużo. Jaki jest cel? Cel jest moim zdaniem, to jest moja opinia, doprowadzenie do upadku tego, co na Zachodzie się określa takim zbiorczym terminem klasa średnia. Doprowadzenie do multikulti, doprowadzenie do wymieszania, do wielkiej podmiany, do wymieszania etnicznego, do oderwania ludzi od korzeni, chodzi o atomizację społeczeństwa, nie tylko oderwanie od korzeni, ale także oderwanie od rodziny, właśnie atomizacja jednostek, czyli doprowadzenie do sytuacji, kiedy struktura społeczna stanie się bardzo labilna, stanie się bardzo plastyczna, którą to strukturą będzie bardzo łatwo w sposób cyfrowy zarządzać. To jest moim zdaniem istota rzeczy i to wypływa z badań naukowych. To nie jest kwestia jakiejś teorii spiskowej, szanowni państwo. Już wielokrotnie o tym mówiłem, ale będę do znudzenia to powtarzał, że pan profesor Jacek Janowski z Politechniki Warszawskiej zrobił i robi doskonałą robotę naukową. Stworzył zespół ponad 100 osób, 100 naukowców, badaczy, specjalistów w swoich dziedzinach, którzy opracowali no 7 tomów, jest 7 tomów, których autorem jest pan profesor Janowski i to jest zebranie prac, gigantycznej pracy prowadzonej na seminariach, na debatach, na konferencjach, pracy naukowej, zespołu 100-osobowego i na tych 7 tomach Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu pan profesor Janowski przy użyciu metod naukowych pokazuje, czym jest dzisiaj Wielki Reset, jak następuje właśnie ta atomizacja, jak następuje absolutna digitalizacja naszego życia. Zresztą ponad 90% transakcji finansowych na przykład w Chińskiej Republice Ludowej jest wykonywanych cyfrowo. Bez względu na wiek, czy mówimy o nastolatkach, czy mówimy o ludziach 70+, bez smartfona z aplikacją WeChat Pay, Alipay, no jest bardzo trudno żyć dzisiaj, funkcjonować w Chinach, więc to nie jest tylko coś, co jest charakterystyczne dla Polski, że mamy to Ministerstwo Cyfryzacji, prawda, że mamy tego Blika, chociaż Blik jest oczywiście wymysłem polskim. Natomiast różne fintechy, które powstają, widać, że ruguje się gotówkę, że ruguje się gotówkę. W czasie Dawida XIX przecież były te takie w różnych urzędach czy w różnych instytucjach, powiedzmy punktach usługowych, takie napisy, żeby płacić bezdotykowo, bo to jest, prawda, higieniczne, bo to tego wymaga rzekomo reżim sanitarny. No i pod takim właśnie pretekstem próbowano rugować tę gotówkę, próbuje się to skutecznie robić zresztą na świecie. I to nie jest tylko i wyłącznie, powiedziałbym, takie signum temporis charakterystyczne dla krajów skandynawskich, dla Europy, no ale także właśnie dla Azji. Więc to nie jest tak, że, tak jak mówię, to jest jakiś europejski wynalazek. Jest nas ponad 2100 osób na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie za tę wyśmienitą frekwencję. Derek 76745, Tucker Carlson i rzeczniczka prasowa Zełenskiego, czy jej wyznanie o korupcji, kokainie, łapówkarstwie oraz otwartym tekstem o nazizmie i używaniu propagandy goebbelsowskiej pogrążą Zełenskiego. To jest bardzo dobry wywiad, zresztą planuję w tym tygodniu poświęcić więcej miejsca temu wywiadowi. Ja ten wywiad wysłuchałem z wielką uwagą, porobiłem sobie notatki i będę to referował dla Państwa, ale szczerze powiedziawszy nie zrobiłem tego od razu na świeżo, bo chciałem zobaczyć, jakie będą reakcje. Jakie będą reakcje na Ukrainie, jakie będą reakcje w Stanach Zjednoczonych, no bo przecież Tucker Carlson to jest swego czasu gwiazda amerykańskiej telewizji. Natomiast, Szanowni Państwo, no nie sposób nie zauważyć, że ten wywiad jest przemilczany, to znaczy jest właściwie, pojawił się duży wywiad, głośny wywiad, bardzo, bardzo mocne słowa o tuszowaniu afer, o gigantycznej korupcji, prawda, i tak dalej, natomiast no to coś, milion wyświetleń, Szanowni Państwo, ja sobie pozwolę zresztą Państwu wkleić ten wywiad, będziecie Państwo tutaj mieli na czacie. Zachęcam do zapoznania się. Szokujący wywiad, absolutnie szokujący, natomiast no, tak jak mówię, z dużej chmury mały deszcz, ewidentnie te tematy odbijają się od Zełenskiego. Zełenski jest teflonowy, oczywiście ma wsparcie aparatu państwowego, aparatu wywiadowczego Stanów Zjednoczonych od samego początku. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Nie wiem, czy kiedykolwiek Państwo zwróciliście uwagę, w jakim języku mówi ochrona osobista Wołodymyra Zełenskiego. Wtedy, kiedy był prezydentem i po tym, jak przestał być zgodnie z konstytucją prezydentem, chociaż nadal jest tak tytułowany, ale po 20 maja 2024 roku Zełenski zgodnie z konstytucją no nie jest prezydentem. W sensie czysto prawnym. Natomiast co do tego wywiadu, co do tej ochrony osobistej Zełenskiego, no oczywiście po angielsku ta ochrona mówi. To znaczy, że Zełenski nie dowierza, czy Amerykanie i Brytyjczycy nie dowierzali samym Ukraińcom. Wiedzieli, jakie aktywa operacyjne ma Rosja na Ukrainie. Wiedzieli o tych wszystkich grach frakcyjnych różnych służb specjalnych ukraińskich. Dlatego ochrona Zełenskiego to byli ludzie z zewnątrz, posługujący się językiem angielskim. Możecie się Państwo domyślać, z jakich krajów była i jest ta ochrona. I tak jak mówię, to jest bardzo charakterystyczne. W tym wywiadzie padają tak naprawdę takie tezy, które były znane, no, o których się mówiło, tak? Pani Mendel powiedziała, Julia Mendel, no właśnie mówimy tutaj o rzeczniczce prasowej prezydenta Zełenskiego, Ona mówi o rzeczach znanych, no, które były traktowane jako rosyjska propaganda, która była traktowana jako teorie spiskowe i tak dalej. No, chodziło o substancje psychoaktywne zażywane przez Zełenskiego. Wszyscy wiemy, o co chodzi. No, nie chcę tutaj używać konkretnych nazw z uwagi na algorytmy YouTube'a, no, ale to jest jakby oczywista sprawa. No, to nie jest jakaś tajemnica. No, to była tajemnica Poliszynela. Wszyscy o tym wiedzieli. I proszę zobaczyć, że wywiad ukazał się 2 dni temu, tak jak powiedziałem, 11 maja, i no właściwie jest nic. Jest próba przykrycia tego, powiedziałbym, po części sprawą Jermaka. To znaczy sprawa Jermaka się ciągnie od paru miesięcy, teraz jest jakby nowe otwarcie i to jest jakby próba odciągnięcia uwagi medialnej, ale to na Ukrainie. A w Stanach Zjednoczonych? No w Stanach Zjednoczonych jest sprawa UFO. Sprawa akt UFO, jest sprawa wizyty Trumpa w Chinach i tak dalej. Zatem to jest zły moment, że tak powiem, geopolityczny na nagłaśnianie tego. Chociaż to pytanie, czy byłby lepszy moment? Czy byłby lepszy moment? Tak jak powiedziałem, nad Zełenskim zbierają się czarne chmury od dłuższego czasu, bo jest coraz więcej dowodów na jego powiązania z bardzo poważnymi grupami przestępczymi uwikłanymi w korupcję. Natomiast no, wywiad z panią Mendel państwu polecam. Serdecznie polecam, można sobie tam napisy włączyć i na kanale Tuckera Carlsona, tam jest już ponad 5,5 miliona subskrybentów. Warto się temu przyjrzeć. Carlson robi naprawdę dobre wywiady. Ja wiem, że spora część polskich trumpistów go nie lubi po tym, jak odciął się od Trumpa i przeprosił za swoje zaangażowanie w kampanię wyborczą Trumpa, no ale wiemy jak jest, warto sięgać do różnych źródeł. Jeszcze raz serdecznie polecam ten wywiad i dziękuję za pytanie. Andre von Schwarz. Dzisiaj mainstream garduje o rzekomym podpaleniu w Andrychowie lokalu należącego do islamskiego imigranta z Bangladeszu. Czy spodziewa się pan, że Polacy w końcu pękną w sprawie imigrantów? Przyznam się od razu, że nie słyszałem o tej sprawie, bo nakierowany dzisiaj byłem bardzo mocno na sprawy międzynarodowe i na wizytę prezydenta Trumpa w Chińskiej Republice Ludowej. Zapoznam się z tą sprawą, ale faktem jest, że różnych napięć na tle narodowościowym, etnicznym, religijnym będzie coraz więcej, w mojej opinii. To znaczy, ja już Państwu powiedziałem, ale powtórzę to, bo to o tym trzeba głośno mówić. W przyszłym roku z pełną mocą wchodzi pakt migracyjny Unii Europejskiej. Centra obsługi cudzoziemców w Polsce zapełnią się. Takie są zobowiązania rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Takie zobowiązania, pakt migracyjny został podpisany przez ten sam rząd, który wpuścił do Polski miliony Ukraińców. W związku z tym, tak, spodziewam się różnego rodzaju działań, ale spodziewam się także odpowiedzi władzy. Nie tylko tej w Warszawie, ale tej w Brukseli przede wszystkim. Czyli kwestia cenzury, kwestia karania za mowę nienawiści, kwestia różnych sankcji, szykan i tego typu działań, które miałyby doprowadzić do zakneblowania ust i do zastraszenia Polaków, którzy nie chcą po prostu mieszania się kultur, którzy nie chcą tutaj jakiegoś multikulti, którzy nie chcą wielkiej podmiany. Natomiast, no, szanowni państwo, wiemy, jak to wygląda, jak do tej pory to wyglądało. Taka jest niestety rzeczywistość. Widzimy to w przypadku kwestii stosunku do Ukrainy i do rozwijającego się neobanderyzmu na Ukrainie. Garstka jest środowisk, które naprawdę głośno protestują. Ludzi, którzy mówią jak jest, mówią o tym, że było to jedno z najokrutniejszych, jeżeli w ogóle nie najokrutniejsze ludobójstwo w dziejach świata. Genocidum atrox, ludobójstwo ze szczególnym udręczeniem. Ludobójstwo dokonane przez Ukraińców na narodzie polskim. Dlatego też myślę, że warto pokazać naszą pamięć w takich kwestiach, nie bać się. Wiem, że 4 lipca bieżącego 2026 roku, to jest w sobotę, będzie już kolejny, no jest, to jest już cykliczny marsz, będzie marsz pamięci. właśnie o ofiarach, polskich ofiarach ukraińskiego ludobójstwa. To jest marsz, który będzie w Warszawie. Rozpocznie się o godzinie 15:00 na Placu Trzech Krzyży. Organizuje to między innymi Fundacja Wołyń Pamiętamy. I tutaj naprawdę nie chodzi o jakieś polskie swary, bo ja wiem, że środowiska pozarządowe, środowiska polityczne w Polsce są strasznie, prawda, skłócone, spolaryzowane, że no, brakuje tej jedności. Ewidentnie widać, o czym my mówimy, o jakiej normalizacji relacji z sąsiadami, o jakiej normalizacji relacji z Rosją, jeżeli na środowiska niepodległościowe, patriotyczne po prostu są ze sobą tak głęboko skłócone, jeden na drugiego nadaje. I to jest straszne. To jest straszne, to pokazuje, jak też siły zewnętrzne oddziałują, ale oczywiście nie tylko, to także nasze wady narodowe. Ta kłótliwość, ta skłonność do swarów wewnętrznych niestety doprowadziła do upadku pierwszej Rzeczpospolitej i po części drugiej Rzeczpospolitej również. Kwestia zamachu majowego, no wczoraj była setna rocznica. Natomiast, szanowni państwo, bez względu na podziały polityczne, bez względu na jakieś animozje personalne, myślę, że warto pojawić się 4 lipca 2026 roku w sobotę w Warszawie na Placu Trzech Krzyży o godzinie 15:00 i pójść w marszu pamięci poświęconym polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. To tyle, jeżeli chodzi o te kwestie, no właśnie, związane także z stosunkiem do sąsiadów, z migracją. I ostatnie, szanowni państwo, już pytania, zbliżamy się powoli do końca. Robert Pilo, 2408, pyta, czy odradzający się nazizm na Ukrainie jest zauważony przez Niemcy? Jak oni się na to zapatrują? Czy będą chcieli to podsycać, wykorzystać dla swoich celów, a może już to robią? I to jest bardzo ważne pytanie. Moim zdaniem oczywiście, że Niemcy to dostrzegają. Myślę, że Niemcy przyjęli bardzo, bardzo inteligentną strategię. Z jednej strony na forum dyplomatycznym, na forum międzynarodowym udają, że nie ma neonazizmu na Ukrainie, że to nie jest żadne zagrożenie, a z drugiej strony, moim zdaniem, takie służby specjalne jak BND bardzo aktywnie działają, werbują ludzi w różnego rodzaju radykalnych środowiskach, ponieważ to jest element nacisku na państwo polskie. Zobaczcie, szanowni państwo, jak wygląda kwestia regulowania temperatury w regionie. Jeżeli ocieplają się relacje niemiecko-ukraińskie, to nagle ochładzają się relacje polsko-ukraińskie. No to jest modelowy wprost przykład geopolityczny. No przecież mieliśmy do czynienia z tą sytuacją, że Zełenski zaczął na forum międzynarodowym od 2023, od tego słynnego forum ONZ, oskarżać Polskę o sprzyjanie Putinowi, po czym natychmiast wszyscy w Kijowie, jak na rozkaz, zapomnieli, że Niemcy obiecywali 10 tysięcy hełmów i chyba nie do końca się wywiązali z tych swoich obietnic. I nagle się okazuje, Anno Domini 2026, że to Niemcy są największym partnerem dla Ukrainy, najmocniej wspierają Ukrainę. Było to widać jak w soczewce podczas tej wizyty Borisa Pistoriusa, ministra obrony Republiki Federalnej Niemiec w Kijowie. Tej niezapowiedzianej, prawda, którą państwu relacjonowałem w podcaście geopolitycznym. Zatem odpowiadając tutaj na pytanie użytkownika, uważam, że Niemcy będą to z całą chłodną kalkulacją po prostu wykorzystywać. Dziękuję użytkownikowi R. Robal za wsparcie. Szanowni państwo, dziękuję państwu za wyśmienitą frekwencję, grubo ponad 2100 osób dzisiaj na żywo. Przypominam, że jutro również będzie wieczór geopolityczny, pojawi się przypominajka w postach na YouTubie, wstępnie o godzinie 19:00, być może będzie trochę wcześniej jutro to nagranie, ale to jeszcze zobaczymy, wstępnie godzina 19:00, na pewno będzie informacja na YouTubie, o której dokładnie, ponieważ jutrzejszy dzień jest bardzo intensywny, bardzo dużo się dzieje, jutro te główne spotkania właśnie prezydenta Trumpa, prezydenta Xi Jinpinga, a zatem szanowni państwo, dziękuję serdecznie za dzisiaj, dziękuję za państwa obecność, dziękuję za państwa wsparcie, życzę państwu dobrej, spokojnej, bezpiecznego, dobrego, spokojnego wieczoru, dobrej nocy i do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.